Dzisiaj od rana planowałem, że będę dzielił się z wami psalmem 77. Ostatnio go mocno przeżyłem. Również tym słowem dzieliłem się w niedzielę, 3 dni temu w moim zborze w Gródku. Ale tak to bywa często, wiecie, kiedy się głosi słowo, że to się tak zmienia. Kaznodzieje są bardziej zmienni niż pogoda. I po prostu, kiedy dzisiaj siedziałem sobie i przygotowywałem się, będąc pewny właśnie tego, co chcę mówić, zacząłem rozmyślać o pewnym człowieku, który już od kilku lat stał się takim moim ukrytym biblijnym bohaterem. I kilka razy przywoływałem go w różnego rodzaju nauczaniach, wykładach. O człowieku, który zasiadał przy królewskim stole i dla mnie to jest radość przy nim zasiadać, radość do niego przystępować. Kiedy tu przyszedłem dzisiaj, to siostra nawet tu do mnie podeszła i mówi, to jest ty, mówiłeś o tym, który zasiada przy królewskim stole. Ja już wtedy wiedziałem, amen, to jednak to miało być to. Jest niemożliwe, żeby, wiecie, były przypadki. Pamiętam w swoim czasie mój przyjaciel z Estonii, pastor Georg, kiedyś do niego powiedziałem, a że coś tam się przez przypadek stało. On zrobił taką minę, mówi, przepraszam, że tam, przez kogo? Ja mówię, no przez przypadek. A on, wiecie, on po rosyjsku do mnie mówi, gospodź przypadek. Kto to taki mówi? U nas tego nie ma w Biblii. Zaczęliście się śmiać. On mówi, ja nie znam takiego pana jak przypadek. I zrozumiałem, co chciał mi powiedzieć. Dobrze z wami znowu być. Ludzie już... Kilka tygodni nie byłem. Nie wiem, jak wasz pastor dalej mnie tak będzie wpuszczał, to się przyzwyczaję. Kim jesteś? To jest to, co pojawia się w moim sercu, kiedy czytam ten fragment. Kim jesteś? Nie jesteś bezwartościowym, bezpańskim człowiekiem. Jesteś człowiekiem, który został zaproszony na największą, i wybaczcie za wyrażenie, imprezę wszechświata. Na największą uroczystość, największe nabożeństwo, największe uwielbianie we wszechświecie i Biblia o tym mówi. I tak jak mówię, kilkakrotnie w mojej kaznodziejskiej przygodzie ze Słowem Bożym, kiedy miałem przywilej dzielić się Słowem, wracałem do pewnego małego, nieznacznego bohatera w różnych okolicznościach, czy to właśnie za kazalnicą, czy też w modlitwie, kiedy modliłem się i czułem się taki mały jak pyłek na wietrze. Czułem się taki, że nie mogę na nic wpłynąć, że nie mogę zmienić sytuacji, która powoduje rozpacz w moim sercu, która powoduje jakiś ból. Gdzie są w Biblii bohaterowie znani, często cytowani. Są bohaterowie, o których można by było urządzić nawet taką listę przebojów, ile razy w ciągu roku się o nich mówi. Do nich należą Dawid, dzisiaj tylko ile razy o nim zostało powiedziane. Do nich należą, ja też chcę o nim dziś powiedzieć trochę, do nich należą Abraham. Ewidentnie i tak ma być. Pan Jezus, o nim mówimy zawsze. On jest sensem naszego życia, tematem nie tylko kazań naszego istnienia. Ale są w Biblii tacy bohaterowie, którzy wpłynęli w jakiś sposób na to, co Bóg chce nam powiedzieć, którzy wpłynęli nawet na historię, ale rzadko o nich mówimy. I dziś chciałbym zwrócić waszą uwagę na kogoś, kto jest bardzo, bardzo podobny do mnie i do ciebie. Na takiego szarego robaczka, człowieczka, na którego nikt nie zwracał w jego czasach uwagi. Człowieczka, który zaszył się w swojej biedzie, w swoim strachu, w swojej przeszłości. Nie chciał, żeby ktokolwiek w ogóle dotykał się jego życia. Przeszedł swoje życie tak cicho, tak po cichutku, że prawie go nie zauważamy. Człowieczka, którego... Kiedy czytam o nim w Biblii, zacząłem się przyglądać jego życiu i stał się jednym z tych bohaterów biblijnych, którzy stali się dla mnie inspiracją do zachęcania Kościoła, do zachęcania dzieci Bożych, do chodzenia z Bogiem. Od początku nie było mu łatwo. Cierpiał cierpiał też ze strachu. Choć nie wzbudzał uwagi, wiele musiał uciekać, pokrzywdzony, był oczerniany i jeżeli w ogóle ktoś go zauważył, to właśnie Duch Święty. My wierzymy, że Słowo Boże jest natchnione Duchem Świętym. Amen? I Duch Święty go zauważył. I dla tych, którzy zaczynają czytać Słowo Boże, Duch Święty mówi, opowiem wam historię o małym człowieku, którego nikt nie widział, ale ja widzę, ponieważ ja widzę każdego człowieka. Bóg nie ma ludzi wielkich i ludzi małych. Bóg powiedział do nas w innym miejscu, Eliasz był człowiekiem takim jak my. Nie napisane jak mało kto, nie jak my. To my myślimy, że coś jest mało kto. Wiecie, jego przykład, również jego życie jest takim przykładem czegoś, co zainspirowało moje serce w takiej starej judaistycznej książce, którą bardzo lubię, judaisty, teologa żydowskiego Heschela, który pisał, że Bóg jest Bogiem szukającym człowieka. Bóg jest Bogiem, który poszukuje człowieka. To nie człowiek szuka Boga, ale Bóg szuka człowieka. Nieraz tu o tym już mówiłem, głosząc. Bóg go nie tylko szuka, ale go nie porzuca, nie zostawia. Chce go zawsze zdobyć. Bez Boga, gdyby On nie poszukiwał, nigdy byśmy Boga nie znaleźli. To nie ja znalazłem Jego, ale On znalazł mnie. To nie Ty znalazłeś Boga i nie możemy powiedzieć do Boga, Boże, masz szczęście, że Cię znalazłem, ale ja mam szczęście, że On mnie znalazł. Znalazł mnie i dzisiaj, kiedy zacząłem rozmyślać o tym, pomyślałem sobie też, pamiętam, jak przyszedłem pierwszy raz do tego zboru. Pamiętam, jak Boża miłość odnalazła mnie, jak pociągała mnie. I o kimś takim chciałbym dzisiaj powiedzieć. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj żyje i wydaje się im, że nikomu są niepotrzebni. Kiedy patrzę na ilość samobójstw wokół, ilość tego, ilu ludzi upija się do nieprzytomności. Ilu ludzi idzie po ulicy i właściwie nawet sami osoby już mają opinię, że są śmieciem, że są nikomu niepotrzebni. Nawet już nie próbują nic znaczyć. Mój bohater dzisiejszej opowieści ma życie, którego właśnie byśmy nie pozazdrościli. Czasami nawet w oczach świata jesteśmy niewiele warci, światu się wydaje, że nikim nie jesteś, nie jesteś nikim ważnym. Ale pierwsza prawda mojego dzisiejszego nauczania środowego jest taka. Bóg nie zna ludzi niewiele wartych. U Pana Boga nie ma kosza z przeceną. U Pana Boga nie jest tak jak w różnych supermarketach, że wchodzimy i są wyższe półki, niższe półki, jakiś kosz z przeceną przy wejściu, gdzie Bóg wyrzucił tych, którzy są nic nie warci. Bóg nie zna coś takiego jak niewiele warty człowiek. Gdyby na człowieku można było nakleić cenę, kartkę z jego ceną, to na kartce z ceną człowieka by napisane było: spójrz na Golgotę, oto jaka jest cena twojego życia. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, abyś nie zginął, abyś żył, ponieważ twoje życie jest dla Boga wiele warte. Chcesz wiedzieć, ile jesteś warty? Zobacz na Golgotę. I tak jak właśnie mówię, już powiem, o kim chcę mówić. Wiecie, życie Mefiboszeta. Mefiboszet. Mały, czasem niezauważalny bohater Biblii, zwany też w niektórych tłumaczeniach Meribal, od początku mający życie nieszczęśliwe, pełne łez, pełne bólu, pełne nieszczęścia, od maluśkiego. Wydawałoby się, ludzie, wiecie, nieznający Boga, ludzie naszych czasów powiedzieliby jakieś fatum albo jakiegoś pecha ten człowiek chyba ma. Bóg nie zna coś takiego, wiecie, jak pecha. I jedyne pecha, jakie chrześcijanie powinni znać, to to, co na perfumach pisze. Żadne inne. Życie Mefiboszeta od początku nieszczęśliwe. Jako dziecko traci ojca i zdrowie w ciągu dosłownie jednego dnia. Jonatan, syn Saula, jest napisane w Słowie Bożym, miał syna utykającego na obydwie nogi. Kiedy bowiem dziecko miało 5 lat, nadeszła z Jezreel wieść o śmierci Saula. To jest 2 Samuela, 4 rozdział, 4 werset. Nadeszła wieść z Jezreel o śmierci Saula i Jonatana. A więc umiera Saul i umiera Jonatan. bardzo ważni ludzie w jego życiu. Przerażona tą wieścią piastunka, mówi nam Słowo Boże, chwyciła dziecko i rzuciła się do ucieczki. Wtedy to chłopiec upadł nieszczęśliwie i od tego czasu nie mógł już dobrze chodzić. Chłopiec nazywał się Meribal albo Mefiboszet, jak wolicie. Moja historia jednak nie dotyczy tego miejsca akurat. Moja historia, którą się chcę dzisiaj z wami podzielić i zachęcić was do kochania Boga jeszcze mocniej, zachęcić was do trzymania się Pana, jest w drugiej księdze Samuela w 9 rozdziale od 1 wersetu. Dziwna opowieść, posłuchajcie. Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba. Tego wezwano do Dawida, król zaś rzekł do niego, czy ty jesteś Syba? A on odpowiedział, sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, abym mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. I zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka on w domu Machira, syna Ammiela w Lod-Dabar. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Ammiela z Lod-Dabar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł, Mefiboszecie, a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka. Ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. I oddając mu pokłon rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem. Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula i rzekł do niego, wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję synowi twojego pana. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie, i twoi słudzy, i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu twojego pana. Lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Syba zaś miał 15 synów i 20 sług. Syba rzekł do króla, wszystko co rozkazał, mój pan, król, to twój sługa uczyni. I Mefiboszet jadał u stołu króla, jak każdy z synów królewskich. Mefiboszet zaś miał małego synka, imieniem Micha. Wszyscy mieszkańcy domu Syby byli sługami Mefiboszeta. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jeruzalemie, gdyż jadał po wszystkie czasy u stołu króla. Był zaś kulawy na obie nogi. Amen. Co za dziwna, niezwykła historia, przyznacie? Taka jakby trochę nie z tej ziemi. Zaczyna się wszystko od tego, że Dawid chciał wyświadczyć łaskę Bożą z powodu swojego najlepszego przyjaciela. Ci z was, którzy czytają Biblię, nie potrzebują, myślę, tutaj zbyt wielkiego wstępu. Wszyscy wiemy, że Dawid i Jonatan to był kto? Wielcy przyjaciele. Oni się bardzo z sobą przyjaźnili. Wiecie, przyjaźń między nimi była ponad polityką i ponad nienawiścią. Ja wierzę, że to jest ten rodzaj przyjaźni, który powinien mieć każdy wierzący w Kościele. I nieraz i często powtarzałem, że ja nie widzę w Kościele nigdy prawicy ani lewicy. Widzę w Kościele dzieci Boże. Amen. Że moim zdaniem nie ma przed tronem Bożym, przed tronem chwały miejsca na prawicę i lewicę. Jest miejsce na moją pokutę, na moją chwałę, na podniesione ręce i na to, żebym oddawał cześć Panu. I oni byli ponad tym wszystkim, co wtedy dzieliło mocno naród Boży. I teraz, wiecie, chcę przynieść owoce tej przyjaźni, chcę je przenieść na innych. I nieprzypadkowo, myślę, jeszcze raz mówiłem, czym jest przypadek, prawda? Nieprzypadkowo Słowo Boże nazywa króla Dawida mąż według Bożego serca. Piękne imię, prawda? Piękne nazwanie. I sam Pan go tak nazywa. Dawid zaczyna wspominać swojego najlepszego przyjaciela, Jonatana, syna Saula, swojego poprzednika, jakby nie było, który Wiemy też, że nieźle narozrabiał. Dawid jednak przeżył z Jonatanem najlepsze dni. Ich przyjaźń, jak mówię, była wbrew światu, wbrew logice, wbrew polityce, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i polityką tamtych dni i królewskich rodów powinni byli najwyżej się spotkać na pojedynku, ale na pewno nie być przyjaciółmi. Dlaczego z drugiej strony Dawid zaczyna myśleć i rozmyślać o starych czasach, o tym, co było? Były dni, kiedy pisał te psalmy, które tutaj brat Robert wspominał dzisiaj. Były dni, kiedy pisał w rozpaczy psalmy, kiedy musiał uciekać przed Saulem, kiedy musiał ratować swoje życie, kiedy wiedział, że Bóg go powołał, wiedział, kim jest, ale jednak musiał uciekać. I tego dnia zaczyna już jako król, rządząc wielkim, potężnym krajem, będąc bezpieczny, zabezpieczony. I każda jego decyzja, nawet to czuć, jak się czyta ten tekst, prawda? Kiedy Dawid mówi, to czuć to drżenie tych słów. Tak, proszę Pana, tak jest mój królu. On jest już wpływowym, wielkim królem. Nie ma już żadnych wątpliwości. Ale były czasy ucieczki, czasy zmęczenia, czasy chowania się, ukrywania. Więc kiedy jeszcze uciekał przed Saulem, gdy wielu nie widziało w nim króla, to jest kolejna rzecz. Po tym pierwszą wam powiedziałem, dla Boga nie ma ludzi drugiej kategorii. Amen? Bóg nie ma ludzi, na których przykleja naklejkę wadliwy. Druga moja myśl, którą pragnę, by została w waszym sercu dzisiaj. Kiedy jeszcze uciekał przed Saulem, kiedy wielu nie widziało w nim króla, wielu ludzi nie widziało za bardzo w nim króla. Byli tacy, co widzieli, ale inni nie widzieli. Jonatan już wtedy miał z nim przymierze. I to jest ta ważna rzecz. Widział w nim króla, zanim ktokolwiek w nim króla zobaczył. I to się nazywa wiara. Dawid wspominał, bo wiecie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, nie na tronie. Na tronie się niewielu prawdziwych przyjaciół poznaje, ale raczej w biedzie. Wspominał tamte dni, kiedy rozmawiali z Jonatanem. Jonatan do niego mówił, jeżeli jeszcze będę żył, to okaż mi przychylność w imię Pana. O czym wtedy mówił? Albo mówił, jeżeli zginę, to nie zaprzestań darzyć swoją przychylnością mojego domu po wszystkie czasy. A gdy Pan mówił do Dawida, wytępi wszystkich wrogów twoich z powierzchni ziemi, niech nie będzie imię Jonatana wytępione. Co do niego mówił? I wtedy też Jonatan przysięgał Dawidowi swoją przyjaźń. I Duch Święty objawia nam w Słowie Bożym, w 1 Samuela w 20 rozdziale, że miłował go jak własne życie. Taka to była przyjaźń. Zaczyna mi to przypominać przyjaźń z Jezusem. Wiecie, przyjaźń z Jezusem nasza jest od początku trochę podobna. Jest podobna do przyjaźni Dawida i Jonatana. Kiedy Jezus przyszedł na ten świat, wielu go nie poznało, wielu go wyśmiało i do dzisiaj go wyśmiewają, poniżają i mają go za nic. Uważają, że to jest jakiś mit, że to był ktoś nieistotny. Ludzie się z niego śmieją, ludzie gardzą jego słowem, gardzą jego nauką. Nierozpoznany nawet dziś. Do dzisiaj Jezus jest prześladowany i ścigany w wielu miejscach na świecie. W wielu miejscach na świecie nie widzą w nim Boga. Wiecie, i to jest nasz przywilej, to jest nasz dar od Boga, który otrzymałeś i jest w tobie. Myśmy uwierzyli i myśmy rozpoznali, że Jezus jest Panem. Amen? Jeszcze zanim świat się pokłoni, my już dzisiaj to wierzymy. On jest Panem, On jest Mesjaszem. O Nim dzisiaj czytał nasz brat, jak On przyjdzie. Każde kolano się przed Nim zegnie. My dzisiaj już to wierzymy. Świat to dopiero zobaczy. Świat się dopiero wystraszy. Ale my już dzisiaj oddajemy hołd Królowi Królów, Panu Panów. Już dzisiaj w Nim widzimy. Już dziś możemy do Niego mówić, Panie, kiedy przyjdziesz, kiedy nadejdziesz, chcę być blisko. Prowadź mnie blisko każdego dnia do pracy, do szkoły, tam gdzie chodzę. Chcę być blisko Ciebie. I byli tacy, którzy to w Jezusie zobaczyli. To jest łaska od Boga. Świat dopiero zobaczy, ale byli tacy, co zobaczyli. Wiecie, to jest przywilej być Kościołem Pana Jezusa i widzieć w Jezusie to, czego cały świat nie widzi. Już od początku byli tacy. Symeon i Anna zobaczyli to, gdy się narodził. Mędrcy odkryli to Do dziś naukowcy się zastanawiają, co oni zobaczyli, co oni wiedzieli, dziesiątki hipotez na ten temat, jaką siłą, co poprowadziło ich tak daleko, żeby oddać mu pokłon, coś zobaczyli i wyruszyli w drogę. Bandyta, kryminalista na krzyżu słuchał, patrzył i w całym swoim bólu i rozpaczy, nie mogąc już niczego zrobić, powiedział do niego to wyznanie: wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Twojego Królestwa. Ja już widzę, kim Ty jesteś. Ja już teraz widzę. A drugi się z niego śmiał i cały świat się śmiał. Widzę w Tobie Jezu Króla. To jest Nim przyjaźń. Wiecie, i to jest moje wezwanie, taka moja zachęta dla Was. Bądźmy przyjaciółmi Króla, a nasze dzieci nie będą zapomniane. To jest wielka lekcja tej historii, którą Wam przeczytałem. Bądźmy przyjaciółmi Króla, a nasze dzieci nie będą zapomniane. Bądźmy przyjaciółmi Króla, a Twoja rodzina i Twój dom będzie zbawiony, mówią Dzieje Apostolskie. Będziesz zbawiony Ty i Twój dom. To jest obietnica Słowa Bożego. Wiecie, wiara bez uczynków jest jaka? Martwa. Podobnie przyjaźń bez uczynków jest martwa. Żyjmy dzisiaj. Jak mamy to cały czas to wezwanie, wspierając dzieło Pana, modląc się: Panie, wspomnij na mój dom. Panie, pamiętaj o mnie. Panie, bądź blisko. Wołaj w modlitwie, krzycz. Bóg nie zapomina. Bóg nie jest Bogiem, który mógłby zapomnieć, mógłby zostawić. Ale z drugiej strony Bóg zawsze się cieszy, kiedy modlimy się, przychodzimy do Niego, składamy naszą ufność, naszą miłość. Pan widzi miłość, jaką Mu okazujemy, i może nawet po naszym odejściu Bóg pobłogosławić nasze rodziny. Pamiętaj, jeśli jesteś przyjacielem Króla, to będzie miało wpływ na Twoje dzieci. Amen. Niektórzy z Was dzisiaj tutaj są z powodu modlitwy i wierności swoich rodziców. Wiecie o tym? Nie jesteśmy tu z powodu naszego geniuszu w tym, że odnaleźliśmy Boga, bo czegoś takiego nie ma i nie istnieje. Jesteśmy tu z powodu tego, że nasi rodzice, często nasi dziadkowie modlili się. Modliła się nasza babcia, nasz dziadek, modlili się czasami nawet nie wiedząc, wiecie, w ogóle czy z tego coś będzie. Pamiętam, miałem kiedyś takiego kolegę, to takie moje wspomnienie, mojego przyjaciela, który był chyba człowiekiem tak daleko chodzącym od Boga, że w ogóle dalej nawet się już od Boga chodzić nie dało. Kryminalista, bandyta, mafiozo, zajmujący się haraczami, wymuszeniami, jeżdżący wielkim samochodem, mieszkający w wielkim domu. I kiedy poznaliśmy się, był już wtedy pastorem, był sługą Bożym, kaznodzieją. I któregoś dnia podzielił się z nami, wiecie, zawsze było dla mnie ciekawe, jak ktoś taki może stać się pastorem. W ogóle wierzącym, jak się może stać już pastorem, to już przekraczało wszystko, co się da zrozumieć. I kiedyś ja i moja żona pojechaliśmy do nich, do domu na kolację, zaprosili nas. Siedzieliśmy sobie niedaleko Sankt Petersburga na kolacji. Wtedy opowiedział mi historię. Mówi: rządziłem i żyłem jak król. Nie było pieniędzy, których nie mogłem mieć. Jeździłem najnowszym samochodem terenowym z katalogu. Żyłem jak jakiś wschodni władca. Ale mówi, pewnego lutowego wieczoru zadzwonił telefon. I ktoś mi powiedział, żebym szybko uciekał z domu. Że większość naszych chłopaków ktoś rozstrzelał i że dwa samochody pijanych ludzi jadą do ciebie do domu. Zabiją cię, twoją żonę sprzedadzą. Uciekajcie z dzieckiem z domu. I się rozłączył telefon. I on został w swoim wielkim domu po takim telefonie. I on mówi, wtedy Bóg rozpoczął działanie w moim życiu. Kiedy miałem 5 albo 6 lat, mówi, moja babcia poszła ze mną na dworzec. Siedliśmy w elektryczny pociąg i pojechaliśmy prawie 4 godziny za Sankt Petersburg na wieś. A potem szliśmy jeszcze kilometrami przez pola do porzuconego w polu kościoła prawosławnego. Moja babcia mówi, niczego więcej nie znała. Był komunizm. Kościoły były zamknięte, nie wolno było nawet o Bogu wspomnieć. Co znała, to mi pokazała w tym pustym, zdewastowanym kościele. Wprowadziła mnie i opowiedziała mi wtedy o Panu Bogu, o Jezusie, o potopie, o Noe. I powiedziała, synok, wnuczku, mówiła do swojego wnuczka, pamiętaj, jest Bóg. Chociaż wszędzie ci mówią, że Boga nie ma. Chociaż wszyscy komuniści mówią, że Boga nie ma, Bóg jest. Jeżeli kiedyś będziesz go potrzebował, to zawołaj do niego. On wtedy mówi, byłem mały, nie bardzo wiedziałem, o czym babcia mówi. Nie bardzo rozumiałem, wszędzie potem został pionierem, potem był w Komsomole, jak to w Rosji bywało. Nie myślał w ogóle o tym Bogu. Tam w tej zdewastowanej, porzuconej cerkwi w polu spotykało się kilku ludzi, ryzykowali wszystkim. Gdyby się dowiedziano, że jego babcia, tylko tam zabrała, utraciłaby emeryturę. Minęło ponad 35 lat, kiedy po 35 latach słowa babci wypowiedziane, ziarenko Ewangelii rzucone do tamtego serca odżyły. I po tym telefonie, że do jego domu jadą, mówi, jak mogę teraz obudzić dziecko? Co ja powiem żonie? Żona myślała, że on jest biznesmen. Ona nie miała pojęcia, co on robi. On mówi, uklękłem wtedy w pokoju pod moimi drzwiami i zacząłem się modlić, Boże, mojej babci, Boże, o którym mówiła babcia, jeżeli ty w ogóle jesteś gdzieś, uczyń cud. I mówi, modliłem się i płakałem, jak sobie wyobraziłem, co się stanie, kiedy zacząłem wspominać babcię, zacząłem myśleć o moim życiu. I zasnąłem tam na kolanach i poranek mnie zastał w korytarzu. Nikt nigdy nie przyjechał. Kiedy spotkaliśmy się z nim, mieszkali w malutkim dwupokojowym, kuchnia i pokój mieszkaniu. Bardzo, bardzo skromnie, ale bardzo, bardzo kochani przez Boga. Czasami Pan pociągnie, kiedy wydaje się, że to my coś wiemy. I podobnie chcę wam powiedzieć, wielu z was dzisiaj tu jest. Myślę, że wtedy Mefiboszet nie wiedział nawet, jaki wpływ będzie miała przeszłość na jego teraźniejszość. Stał się dla mnie lekcją tego, żebym na każdym moim kroku był wierny mojemu Panu, ponieważ dla mnie za mną idą moje dzieci. Dla mnie jest wielkim przywilejem być wśród was, a jeszcze większym jest być tatą, jak się cieszyłem, kiedy dziś z moim synem mogliśmy tu stać. Mogę uwielbiać Boga, mogę Go przytulić, chociaż już chłop większy ode mnie, ale to jest ciągle mój mały syn. Mogę Go przytulić i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, że możemy razem kochać Ciebie, że możemy się modlić, że możemy wierzyć i mieć ufność w Tobie, że to, co zacząłeś w naszym domu. Wiecie, w mojej rodzinie, w rodzinie Kulec zawsze było tylko pijaństwo i rozwody. I nie wiadomo, co jeszcze. Ja jestem pierwszy w tym pokoleniu, którego Bóg tak powociągnął, ale pierwszym nawrócony był mój dziadek. On zaczął się o nas pierwszy modlić, wyśmiany przez nas. Ale to już zupełnie inna historia. Nie zawsze widzieli nasi ojcowie, o co się modlili, ale chcę ci powiedzieć, nie zawsze ty widzisz, dokąd wszystko zmierza. Bądź wierny Panu, ponieważ Pan jest wierny ponad wszystkie pokolenia. Jonatan nie wstydził się Dawida, tak jak my nie wstydzimy się Jezusa. Wiecie, my już dzisiaj w nim widzimy króla, który nadejdzie w chwale, pomazany, postawiony przez Boga i tak skłoni się każde kolano. Amen. Co się stało tam jeszcze? W królewskich rodach wschodu, kiedy jedna dynastia przejmowała władzę po innej, chcę wam powiedzieć, nie było niczym niezwykłym zamordowanie i wyrżnięcie wszystkich bliskich i krewnych z poprzedniej dynastii. Ludzie chętnie za tym stali. Kiedy ginął na wojnie jakiś król, a jeszcze, nie daj Boże, zginął razem z nim jego syn, to jego rodzina praktycznie była przekreślona, jeżeli szybko nie znaleźli jakiegoś potomka. Bo jeżeli ktoś inny stanął do tronu albo był wyznaczony z innej rodziny, z innej dynastii, a tak było w tym wypadku, ponieważ Dawid był już pomazany, żeby być królem, to raczej było pewne, że ta rodzina nie dożyje następnego świtu. I ludzie byli za tym, ludzie chętnie wydawali członków takiej królewskiej rodziny z prostej przyczyny. Im to dawało spokój, odsuwało groźbę buntu, wojny domowej i usunięcia króla. Tyle jeśli chodzi o historię tamtych czasów. Ale jeśli chodzi o Słowo Boże, Dawid postawił to do góry nogami. Dawid nie zrobił tego w taki sposób, jak należy, tylko poszedł drogą łaski Bożej. I owszem, wiemy, że usunął swoich wrogów, ale tutaj zaczynamy obserwować coś zupełnie innego, jeśli chodzi o rodzinę Jonatana i Saula. Coś, co Bóg zaczął dużo wcześniej, zanim przyszła polityka, zanim mogły zadziałać zasady polityki, działały zasady miłości i łaski. Zaprasza potomka Saula. Saula popełnia jeden z największych błędów starożytnej, nowożytnej i każdej polityki, każdego monarchy. Zaprasza potomka Saula syna Jonatana, do królewskiego stołu. Ogromny polityczny błąd. Każdy doradca by powiedział, nie powinieneś tego robić. To jest prosty sposób, żebyś sobie sam wyhodował żmiję. Sam wskazano uzurpatora, który może się upomnieć o tron, ponieważ miałby do niego politycznie prawo. To mówi nam coś jeszcze, kiedy porównujemy historię i Boże prowadzenie. To mówi nam, że Dawid wiedział coś, co my musimy wiedzieć. Dawid wiedział, kto go postawił na tym miejscu. Dawid wiedział, że jest postawiony i jest królem z powodu Pana. Dawid mógł śpiewać, Panie, mocy moja, skało moja, siło moja, mógł go wywyższać w psalmach, bo on naprawdę w to wierzył i żył według tego. Saul teoretycznie też to rozumiał, ale nie żył tym. Nowotestamentowy Piłat nie miał pojęcia, skąd pochodzi władza, ale Dawid był według serca Bożego, nie według praw tego świata. I postanawia zaprosić Mefiboszeta do siebie. Popełnia, jak mówię, polityczny błąd i duchowe błogosławieństwo. Dawida wybrał Bóg i ciebie wybrał Bóg, żebyś był dzieckiem Bożym. Wiecie, co wam chcę dziś powiedzieć? Nie musisz zazdrościć. Nie musisz się bać, że Bóg twojemu bratu albo siostrze da więcej. Jesteś dzieckiem Bożym. Trzymaj się Jezusa. Daj się prowadzić Duchowi Świętemu, a Bóg cię użyje we wszystkim, w czym macie użyć. Amen. We wszystkim. Nie musisz biegać, tupać i krzyczeć do sufitu o jakieś uzdrowienie. Jeśli się trzymasz blisko Jezusa, to każde uzdrowienie, które Bóg przewidział na twojej drodze z Jezusem, stanie się, bo idziesz z Jezusem. Nie musisz wymuszać czegoś na Bogu, żeby coś się stało. Nie musisz buczeć jak stara pralka, żeby coś uzyskać z góry. Bóg to ma dla ciebie, ponieważ chodzisz z Jezusem. Nie musisz niczego udawać. Wymyślać. Na twojej drodze z Jezusem jest to, co Pan przewidział. Nikt ci tego nie zabierze. Bóg cię wybrał. Przez Niego się nawróciłeś. Przez Niego dostałeś nowe życie. I On cię poprowadzi na początek i koniec. Wie, kiedy siedzisz, wstajesz, wszystko wie. Psalm 139. Dawida wybrał Bóg. Ciebie wybrał Bóg. Wiecie, nawet Saul wiedział, że Dawida wybrał Bóg. W końcu to zobaczył. Pewnego dnia w końcu powiada takie słowa do króla Dawida. Teraz już wiem, że ty właśnie będziesz królem. Teraz to widzę. To ty będziesz królem. I że królestwo Izraela utrwali się na długo w twoich rękach. On to zobaczył. On to po prostu widział. Widzimy to w 1 Samuela w 24 rozdziale. Patrzy i widzi. Szkoda, że Saul tak wiele widział, tak wiele rozumiał, i nadal żył po swojemu. Na pewno wiele razy się wam zdarzyło, przyjaciele, bracia, siostry, rozmyślać o Saulu i Dawidzie, prawda? Dwóch króli. Jeden i drugi w potężny sposób gdzieś w swoim życiu zgrzeszył. Ale jeden mąż według Bożego serca, a drugi normalnie rykoszetem wyleciał poza wszystko, co było wspaniałe, błogosławione. Czasami, kiedy ich porównujemy, ja myślę, że to się tak nie powinno robić. Nie słuchajcie mnie teraz jako teologa. Posłuchajcie mnie teraz jako takiego, wiecie, no, taki tu koleś z sąsiedztwa, siedzi se tu za kazalnicą i rozmyśla. Tak po ludzku biorąc teraz, to tak naprawdę Dawid bardziej zgrzeszył niż Saul. Patrzą, heretyk jakiś. Nie, tak po ludzku biorąc, słuchajcie, to Saul tam trochę nieposłuszeństwa do czarownicy poszedł raz. Dawid uknął zbrodnię na pierwszą linię. Kobietę do łóżka wciągnął. No, jakbyśmy nakręcili film i byście mogli tylko o jednym z nich obejrzeć z waszymi dziećmi, oglądalibyście o Saulu. Tak po naszemu. Różnica była po Bożemu. Jeden z nich runął w pokucie na twarz i zaczął krzyczeć, twórz serce czyste we mnie, Boże mój, i nie zabieraj mi twojego ducha. Zaczął płakać i mówić, zgrzeszyłem przeciw tobie. Nie zaczął mówić, Panie, co prawda zgrzeszyłem, ale mniej niż tamten, więcej niż ten, nie. Boże, zmiłuj się nade mną w twoim wielkim miłosierdziu, stwórz serce czyste we mnie, ratuj mnie. A tamten nie doszedł do tego miejsca. I to jest ta różnica. To jest lekcja dla nas. Czasem pozwalamy, żeby złe emocje, plotki, ludzkie słowa, zaczepki działały na nas bardziej niż Boże Słowo. To jest tutaj bardzo ważna lekcja i niech nikt z nas tego nie zlekceważy. I właśnie w takich okolicznościach Dawid, król Dawid pyta, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę. Dawid pyta, czy pozostał ktoś. Nie pyta, czy pozostał ktoś ważny. Dawid nie zadaje pytania, przepraszam, czy pozostał ktoś wpływowy, bogaty, istotny. Nie, on się pyta, czy pozostał ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę. Nie pyta, czy ktoś bogaty na przykład. Pyta się, czy ktokolwiek pozostał. Zaraz mi się skojarzyło, Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął, ale chce, aby każdy z nas zobaczył, jaki jest prawdziwy sens naszego życia. Ale wracam do Dawida, bo Dawid okazuje bezwarunkową łaskę. Ktokolwiek. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, aby wyłącznie ludzie ważni, wykształceni i mający pojęcie na temat teologii nie zginęli, ale mieli życie wieczne. Tak to macie u was? Ja też nie. Aby każdy, kto uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Taka jest prawda. To, co powiedziałem wcześniej, jest kłamstwo. Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął. I Dawid teraz okazuje bezwarunkową łaskę i pyta, ktokolwiek, ukazując bezwarunkową wierność, miłość i szacunek do przyjaźni. Pytam o kogokolwiek, czy żyje ktoś, kogo dotyczy moja obietnica łaski i wierności? Był taki ktoś, nazywał się Mefiboszet. I znowu niesamowita lekcja dla mnie. Syn Jonatana, zapomniany przez ludzi, zapomniany przez świat, żyjący na totalnym uchodźstwie, daleko i bez żadnej szansy na cokolwiek, a już na pewno nie to, że zasiądzie za królewskim stołem. I Dawid, posłuchajcie tego, przyjmijcie tą lekcję od Ducha Świętego dzisiaj. Dawid zapytał, czy jest ktoś i usłyszał. Co usłyszał, posłuchajcie. A Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. Czujecie coś tutaj między słowami? Ja czuję tu coś między słowami u Syby, że mówi, wiesz, królu, jest ktoś jeszcze, ale to nie jest ktoś, kto doda splendoru twojemu tronowi. To nie jest ktoś istotny. To nie jest ktoś, z kim król musiałby się liczyć. No jest taki jeden, ale kulawy. Wiecie, o co chodzi? Nieważny. Nie ktoś, kto pasuje do pałacu, no chyba, że król mu ufunduje michę i będzie mógł przed bramą trochę pożebrać. To może jeszcze. Może gdyby siedział w kucki gdzieś tam przy wejściu do miasta, no to jeszcze by przeszło. Zdecydowanie nie pasuje na królewskiego przyjaciela. I kiedy patrzy na Mefiboszeta, odnajduje siebie. Wychowałem się nieopodal stąd w hotelu robotniczym. Diabelskim powołaniem dla mojego życia było, żebym się schlał w wieku 20 lat, a jeżeli przeżyję, to w wieku 25, żebym wchodził w obsikanych gaciach i spał po klatkach schodowych. Ale upodobało się Bogu i któregoś dnia przyszedł do mnie i powiedział, wzywam cię do mojego stołu. Chodź, ponieważ modlił się o ciebie Jezus. Ponieważ umierał za ciebie na Golgocie, ponieważ byli ludzie, którzy o mnie płakali i modlili się. Pan pewnego dnia o 2:14 w nocy na ulicy Czwartaków podniósł mnie z łóżka i rzucił mnie na kolana. I tam przyszedłem, nie wiedząc nawet do końca, ja nie znałem teologii, ja nie znałem tych wyrażeń, ja nie wiedziałem. Wiedziałem jedno, że absolutnie nie jestem pretendowany do tego, żeby kiedyś na wieki wieków spędzić moją wieczność z Królem Królów i Panem Panów. A wy? Nie dla takich Jeruzalem i nie dla takich obecność Króla. Dawid chciał mu wyświadczyć jednak łaskę, a nie uprzejmość. I Bóg też nam wyświadcza łaskę, a nie uprzejmość. My nie jesteśmy zbawieni z uprzejmości jako wyjątkowi. Bóg nam się nie odsunął i nie otworzył drzwiczek, jaśnie Panu chrześcijanowi. Bóg nas zbawił z łaski, bracia i siostry, i powinniśmy zawsze o tym pamiętać. Uprzejmość to nie to samo, co łaska. Łaska jest bezwarunkową akceptacją człowieka, bez patrzenia na jego przeszłość, pozycję i winy. ułaskawiam Cię na podstawie i Golgota wyjaśnia wszystko. Jest wyjaśnieniem wszystkiego, co oskarżyciel mógłby wyciągnąć z kieszeni. Oczywiście trzeba chcieć łaskę przyjąć. Trzeba chcieć przyjść. Trzeba to przyjść. I Dawid, jeszcze raz wracam do Dawida. Dawid zadaje proste pytanie. Czy jest ktoś, ktokolwiek? Odpowiedź brzmi jak jest, ale kulawy. Jest, ale kulawy. Nie kulec, kulawy tu pisze, żebyście mieli. Jest, ale kulawy. Wiecie, ta historia przypomina mi, że zbawienie jest naszym udziałem. Jeszcze raz to, co mówiłem wcześniej, powtarzając za Heschelem, za żydowskim teologiem, że nasze zbawienie jest Bożą inicjatywą. To, co w tobie teraz bije, bije w tobie serce, które kocha Boga. Amen? Jest tak? Jest Bożą inicjatywą. To Bóg przeklęcił kluczyk w stacyjce. To Bóg nacisnął ten guzik, czy jeszcze jakby to obrazowo nie ująć. To nie my rozpoczynamy, to On pierwszy zapytał o nas i On pierwszy posłał. Co prawda nie sługę, a własnego Syna. Mówiąc szczerze, kiedy Jezus mnie znalazł, nie zrobił dobrego interesu. Tyle wam chcę powiedzieć. Kiedy Jezus mnie znalazł, nie zrobił dobrego interesu. Jezus nie działa jak menadżer, który znalazł siebie albo mnie. My tak czasami o sobie zbyt wiele myślimy. Wiecie, niebo się cieszy z każdego grzesznika, ale nie dlatego, że on jest taki ważny, ale dlatego, że był taki zgubiony, a taki kochany, a się odnalazł. Bóg nie zrobił na mnie interesu. Nie było we mnie nic, czego Bóg by mógł potrzebować. Nie było we mnie nic, co bym mógł Mu zaoferować. On może, czy gdyby Bóg potrzebował geniuszy, to na pewno by mnie nie znalazł. Kiedy Bóg potrzebuje geniusza, może wziąć dzikiego leśnego osła i zrobić z niego Einsteina. Bóg może wszystko. Dla Boga 2 razy 2 jest tyle, ile Pan Bóg potrzebuje w danym momencie. On jest Bogiem. Musimy zrozumieć coś o Bożej miłości i tej naszej, w cudzysłowie, wspaniałości. To pomoże nam kochać ludzi. Bóg znalazł Ciebie. I Bóg poszukuje wielu Mefiboszetów, wielu porzuconych, samotnych, kulawych ludzi, którzy już w nic nie wierzą. Moje życie nie dodało splendoru orszakowi królewskiemu, a jednak mam wielką nadzieję spędzić wieczność z Królem Królów. A wy? Kto z was się wybiera z Królem Królów na wieczność? Amen. Dziękuję wam, że nie jesteście za dorośli, żeby podnieść ręce. Wiecie, teraz takie czasy są teraz chrześcijaństwem. Kto z was kocha Jezusa? Podnieście rękę. Młodzież niech podniesie. Jezus, gdy mnie znalazł, nie zrobił interesu, ale ja zrobiłem interes życia, że mogłem pójść, że mogłem zawołać do Niego. Wiecie, utykając, żyjąc swoim życiem, byłem kolejnym chromym synem starego Adama, którego on dawno temu zapewnił o swojej miłości i przyjaźni. Widzicie teraz związek w tej historii? Widzicie tą wielką, zbawienną prawdę tutaj, która pomoże wam czytać waszą Biblię w domu? Pomyśl jutro rano, jak wstaniesz do roboty trochę wcześniej, zrobisz sobie kawę i poczytasz sobie o Mefiboszecie. To jest dopiero, że kaznodzieja nie umiał powiedzieć imienia tego kingłosi, nie? Widać, jak się przygotował. Dawid nie mówi... Dawid się pyta, czy jest ktoś. Oni mówią, jest, ale kulawy. I wiecie, co mi się podoba? Że Dawid nie odpowiada, przepraszam, a kogoś niekulawego może nie ma? On natychmiast odpowiada, a gdzie jest? Bo Syn Boży przyszedł, aby znaleźć to, co zginęło, to, co jest zgubione. A Dawid i cały Stary Testament jest wspaniałym praobrazem z zapowiedzią Bożej, szalonej, wspaniałej miłości, która pójdzie, która poszła do naszych domów, żeby nas znaleźć. On natychmiast odpowiada, gdzie jest? Bo po to jest Boża łaska. Ten sam Duch działa, przyszedł, aby zbawić, aby znaleźć. My czasem byśmy chcieli, żeby tacy gotowi ludzie, wiecie, przychodzili do kościoła, wiecie, o co mi chodzi. Ale dobrze, że tacy nie przychodzą. Trochę to jest tak, wiecie, Pan Jezus powiedział tak, że uczyni nas rybakami kogo? Ludzi. Nie wiem, czy znacie się na wędkarstwie, czy nie, ale nie trzeba być znawcą, żeby wam powiedzieć jednej rzeczy. Nigdy w historii wędkarstwa, nigdy, i nie pokażecie mi książki i dzisiaj wiem na 100%, że się nie mylę, wybaczcie moją skromność, nigdy w historii wędkarstwa się nie zdarzyło, żeby ktoś na wędkę wyciągnął fileta. Nigdy. To, co się wyciąga, trzeba oczyścić, obrać, zrobić. Takimi nasz Jezus znalazł. Dostanę amen? Amen. Takimi nas znalazł Pan Jezus, grzesznikami, zgubionymi, stojącymi ochoniem, szerzącymi wszystkie trujące kolce, jak jakaś ryba. Nigdy nikt fileta nie wyciągnął. Nie ma takiego wędka, w panierce był. Nie ma. Ja przyszedłem okoniem stojąc, ale Dawid wie coś o łasce. Bóg jest Bogiem łaski. O łasce wam dziś opowiadam. Nie Dawid jest bohaterem mojej historii, a jest nim Mefiboszet. Mefiboszet, którego odnajduje w tobie, w sobie, w naszym życiu, jak Bóg nas znalazł. On natychmiast odpowiada, gdzie jest. I z naszej strony rozlega się. Pamiętacie tą jedną z najbardziej niezwykłych pieśni z XIX wieku? Baranku Boży, idę już tak, jakim jestem. To jest najpiękniejsza prawda Ewangelii. Przyjdź tak, jakim jesteś. Bóg cię nie zostawi, jakim jesteś. Bądź spokojny. Dalszy ciąg Ewangelii brzmi, nie będziesz, jakim jesteś. Ale pierwsza prawda brzmi, przyjdź tak, jakim jestem. Baranku Boży, idę już. Król, który ma wszystko, król, który jest wszystkim, ma wszelką władzę, pochyla się nad kimś, kto jest dokładnie odwrotnością królewskości. Mefiboszet. Coś wam jeszcze o nim powiem, zanim skończę na dzisiaj. Mefiboszet mieszkał w Lodabar. W dosłownym tłumaczeniu z języka hebrajskiego bez pastwisk lub bez słowa, bez możliwości napasienia się, o, tak najbardziej po naszemu tłumacząc ten zwrot. Oznaczało to, że resztki rodziny Jonatana wegetowały w beznadziejnej nędzy. Szok numer dwa. W domu Machira, co oznacza sprzedanego, coś, co zostało sprzedane. Mi się to zaraz ułożyło. Bez pastwiska mieszkał u sprzedanego. Czy nie mogący się nakarmić mieszkał u sprzedanego. Cała definicja nieszczęśliwego życia bez Boga. Mówiąc to naszym językiem XX albo XXI wieku, bezrobotny i chory w czynszowej kamienicy. W mieście RZ. Na samym końcu wszystkich możliwości. Wiemy, że stał się kaleką z powodu panicznej ucieczki opiekunki. Tłumaczyłem wam, dlaczego uciekała. Ona wiedziała, co się dzieje z dziećmi upadającej dynastii. Wiedziała, że być może nawet któryś z żołnierzy chroniących ich poderżnie dziecku gardło, żeby zasłużyć sobie na chwałę, bo tak się robiło. Kto z was studiuje historię, wie, że tak było. Wiecie, w tym samym rozdziale zostaje zamordowany Iszboszet. Mordercami są ludzie wysoko postawieni, oficerowie mający chronić lud. Rekab, Baana, dawni dowódcy, ludzie, którzy powinni okazać lojalność. Nie mamy czasu dokładnie wchodzić w temat. Potem mało tego, że mordują go, to jeszcze idą się tym pochwalić Dawidowi, przynosząc głowę Iboszeta, syna Saula, do Dawida i oczekują nie wiadomo jakiego orderu. Znając postawę serca Dawida, wcale się nie dziwię, że nie przeżyli tego dnia. On nie był jak inni. On nie był królem, który się cieszy z takiej krwi. Był mężem według Bożego serca. Nie cieszył się upadkami ludzi, których na jego drodze stawiał Bóg. I pokazał to wiele razy wobec Saula. Bez pastwisk. Lodabar. Mając za majątek rozlatującą się szopę teraźniejszości. Oto miejsce przebywania większości z nas, zanim poznaliśmy Pana. Mefiboszet. Biedny, kulawy i nieważny Mefiboszet. Ocalał z tego wszystkiego i powiem wam kolejną ciekawą rzecz. Ostatnią rzeczą, o jakiej marzył ktoś taki, jak Mefiboszet, to było spotkanie z obecnym królem i władcą. Politycznie beznadziejna sprawa. On nie miał pojęcia o łasce, lojalności i przyjaźni, w jaką wierzył król. Czy zauważacie, że dzisiaj mamy takich Mefiboszetów tysiące? Ludzi, którzy ostatnią rzeczą, jaką chcieliby, to spotkać na swojej drodze żywego Boga. ponieważ zupełnie mają na jego temat jaki obraz? Fałszywy obraz. Mefiboszet usłyszał pewnego dnia: Mefiboszecie, przybyli posłańcy. Mefiboszecie, musisz stanąć przed królem. Pomyślcie, jak musiał zareagować na tych posłańców. Biedny, doświadczony przez życie, bo myślał, to już koniec, znaleźli mnie może. To był już koniec, ale nie według królestw tego świata, ponieważ czas królestw tego świata dobiega końca, ale Duch Święty uczy nas zupełnie innego końca i początku tego, co jest w naszym życiu. Moje spotkanie z Jezusem też było końcem. Było totalnym końcem. Nigdy nie zapomnę, jak kiedyś sąsiadka mnie na klatce spotkała. Wracałem z nabożeństwa wieczornego. Kiedyś nabożeństwa były trochę dalej. Zanim autobus przyjechał, było późno, było po 9:00. Szedłem po schodach do góry. Zatrzymała mnie sąsiadka z jej mężem. Parę razy popiliśmy nieźle. Spojrzała na mnie i mówi: chłopie, aleś ty się stoczył. Taki fajny chłop był. I do takiej sekty poszedł. Ludzie tego nie widzą. Bo to był koniec. To był koniec. Wszystko się we mnie zmieniło. Kiedyś, wiecie, wziąłem jednego z moich kolegów z klasy do samochodu. Przyjechałem do Bielska. Jeszcze byłem pastorem w Chełmie. Ale czasami przyjeżdżałem do Bielska. Jadę sobie po osiedlu Kopernika. Kolega mój idzie. Prawdopodobnie nie żyjący już z tego, co słyszałem. Zabrałem go do samochodu. Wyglądał jak mój ojciec. Brudny, pół gęby żółtej od dymu. Pojechałem. Chcę wam coś pokazać, wiecie. Nie żebym się chwalił. Podzieliłem się z człowiekiem Ewangelią. Nakarmiłem człowieka. Dałem mu trochę pieniędzy dla dzieci, bo wiedziałem, że ma trójkę dzieci. Że nie ma bogato w domu z powodu jego pijaństwa. I poczułem, wiecie, zaczęliśmy rozmawiać o Bogu, najpierw w restauracji, przy obiedzie. Potem on zaczął zadawać pytania. No to w końcu go wziąłem, podjechaliśmy tutaj niedaleko Wapiennicy na zaporę. Wjechaliśmy między drzewa w lesie, zgasiłem samochód i zaczęliśmy rozmawiać. I on mnie słucha. I nagle, słuchajcie, nie mogę uwierzyć własnym uszom. Mówi: Mirek, tobie mózg wyprali. Nie daj se mózgu prać. Myślę, co ty, chłopie, do mnie mówisz? Czy ja wyglądam jak człowiek z wypranym mózgiem? Jestem dwa razy grubszy od ciebie, szczęśliwy, zadowolony. Mam żonę. Kochany jestem, cieszę się, mam dokąd iść. Dokąd ty idziesz? Może potrzebujesz, żeby ci ktoś mózg wyprał? Żyjesz, chłopie, wyglądasz jak skapa, która ma zdechnąć. Ledwo się na tobie trzyma, jak wieszak. Papierosy widać przez ubranie tylko. Kim jesteś? Mirek, mózg ci wyprali, mówię ci. Gdzie to jest to, co widzi ten świat? Moje spotkanie z Jezusem było końcem. Końcem tego starego ja. I powiem wam tak, nie śmieje mi się dziś z mojego kolegi, ponieważ żal mi tych wszystkich, którzy wystraszyli się Boga. I chcę, żeby Bóg oczyszczał mój mózg i nie tylko mózg, ale całe moje wnętrze i serce. Czy to, co świat nazywa praniem mózgu, to nie jest to, co Bóg z nami zrobił. On dał nowego ducha i nowe rzeczy do naszego wnętrza. Amen. Wielu ludzi wierzy, że Bóg ma dla nich tylko kary, sądy, ogień, że są niepotrzebni Bogu, że są niekochani. Co za oszustwo. Ale wiecie, to widać. Popatrzcie czasami w gazetach, co wypisują o Biblii. Kiedy wierzący człowiek, nawrócony, narodzony na nowo, czyta Księgę Objawienia, to widzi same dobre rzeczy. Same wspaniałe rzeczy, same zwycięstwa. A kiedy niewierzący czyta Księgę Objawienia, mówi: człowieku, to są tylko ogień, jakieś koszmary, jakieś sądy. Widzimy dwie różne rzeczy. Księga Objawienia w niesamowity sposób doprowadza do miejsca, że w naszym sercu może być to westchnienie: przyjdź, Panie Jezu, albo: Panie Jezu, lepiej nie przychodź w ogóle. Przyjdź, Panie Jezu. Ale wracam, bo wiecie, nie chcę jako kaznodzieja odpłynąć w wieczność. Miłość Dawida okazana zostaje Mefiboszetowi z powodu Jonatana. Miłość Boża zostaje okazana nam z powodu Syna Bożego Jezusa. To jest to, co chciałem powiedzieć. Przez Niego, z Niego Boża miłość zostaje zlana na nas. I zawsze, kiedy myślę o tej scenie w Biblii, wyobrażam sobie, że mógłbym z tego film nakręcić. To jest scena jak do filmu. Widzę, słyszę, mogę zamknąć oczy i umiałbym, wiecie, film o tym nakręcić. Słyszę głos Dawida, jak mówi Mefiboszet. Widzę Mefiboszeta, jak leży, pada przed królem, nie ma śmiałości się ruszyć. Czeka tylko, kiedy zginie. Myślę, że musieli mu zabrać nawet jego kule, czy kije, o których chodził. Mógł tylko paść. I pałac odbija echem głośne słowa króla. Mefiboszet! Syn Jonatana i szept, który ledwo dochodzi do uszu króla. Tak, to ja. I myśli Mefiboszeta, ciekawe, który z rycerzy podejdzie i obetnie mi głowę. Ciekawe, co się ze mną stanie, ciekawe, co to będzie. Nie bój się, przyjacielu, jest stół zastawiony dla ciebie. Zostanie zastawiony ci stół, miejsce już jest gotowe. Zawsze w tym miejscu przypomina mi się moja pierwsza wizyta, moja wyprawa do Meksyku. W czasie pierwszej misyjnej wyprawy do Meksyku w moim życiu. Byłem tam już 7 razy na wyjazdach misyjnych. Nie, nawet 8 razy z dziećmi zabrałem moje dzieci. Chciałem im pokazać. Pojechaliśmy do domu dziecka. I wszystkie dzieci, jak małe, kochane wariaty, śpiewały wielką piosenkę i klaskali w ręce. Ja się pytam tej wychowawczyni, o czym oni śpiewają. Ona mówi, śpiewają swoją ulubioną piosenkę. A jaka to jest piosenka? Mam moje krzesełko przy stole. Mam. Nareszcie ktoś mnie kocha. Nareszcie krzesełko przy stole. Bo nigdy nie mieli krzesełka przy stole. Nigdy talerz nie był zastawiony. I Mefiboszet zasiada do stołu króla. Obok siedzą ludzie, o których tylko słyszał. Słyszał tylko, wiecie, tak jak dzisiaj się mówi o politykach, o władcach, o wpływowych ludziach, tak wtedy też się mówiło o królach. Czasami biedni ludzie pracujący w polu widzieli orszak królewski albo wysokich urzędników, drogo ubranych, wpływowych ludzi, ale między nimi były lata świetne różnicy i Mefiboszet słyszał o nich, ale to nie był jego świat. A teraz siedzi z nimi przy stole, jedzenie podają w pięknych naczyniach, zaczyna się obiad, a jego miejsce jest przy stole. Może przyjść, może zasiąść, może do sali wejść człowiek o kulach, który nigdy nie marzył zasiadać przy królewskim stole. Jeszcze więcej widzę w tej historii. Zaczynam marzyć, wybiegać, rozmyślać, marzyć o miłości mojego Boga do grzesznika zbawionego krwią Jezusa, którym jestem. Zaczyna mi się przypominać pieśń, którą na cały głos wiele razy w życiu śpiewałem, że wciąż wspominając pamiętny ten dzień, dzień, który tak wiele dał mi, gdy na rozstaju mój Jezus do raju z miłością otworzył mi drzwi. Wiem, możecie się śmiać, prosta piosenka z młodzieżowego śpiewnika, ale to się stało w twoim, w moim życiu. Powiedzcie, co to będzie za dzień, gdy spotkamy Pana Jezusa? Wiecie, że macie miejsce przy stole? Nie wyglądacie na głodnych ani szczęśliwych. A zaraz lepiej. Stoły gotowe, zabrzmią chóry. Pomyślcie, anioły, atmosfera będzie przesycona Bożą chwałą. Abraham, Mojżesz, Dawid, Eliasz. I nagle znów dochodzi do mnie ta prawda. I ja mam miejsce przy stole z powodu Jego łaski. Pamiętacie, co powiedział Mefiboszet? Nigdy nie widziałem, żeby ktoś miał ten werset powieszony w rameczce nad łóżkiem albo na drzwiach. Kim jest ten zdechły pies? Zapytał Mefiboszet. Kimże ja jestem, że tak mnie umiłowałeś, że takie rzeczy mi dałeś. Podoba mi się Dawid, który w ogóle nie odpowiada. Wiecie, Dawid nie wchodzi w nim dialog. Słuchaj, jaki pies? Nie jesteś pies. Dawid z nim wtedy wchodzi. Zastawcie mu stół, niech se gada. Zastawcie mu stół. Nie bój się, jest łaska. Wiecie, to jest historia dla was, żebyście dziś do domu poszli i żeby się spełniło Boże marzenie. Wracajcie dziś do domu szczęśliwi, że byliście w zborze. Szczęśliwi, że Pan do was może mówić, że Pan was może trzymać. To jest przesłanie dla tych, którzy wiedzieli, kim są, skąd pochodzą, którzy wiedzą, przepraszam, skąd pochodzą i którzy wiedzą, dokąd zmierzają. Król Jezus czeka, Król Jezus jest, macie miejsce przy stole. Wiecie, Mefiboszet nie zasługiwał na nic i nie miał nic tak jak my, tylko przez Jezusa, tylko przez starą przyjaźń, tylko przez stare obietnice wszystko się zmieniło. Mieszkał w Lodabar, w domu Machira, bez pastwiska i wolności, a zasiadł za królewskim stołem. Kulawy, chromy Mefiboszet doszedł dalej niż niejeden zdrowy człowiek, ponieważ spełniła się w jego życiu obietnica miłości i przyjaźni. Chcę wam powiedzieć, Bóg naprawdę ciebie umiłował. Bóg naprawdę ciebie chce posadzić ze sobą na wieki przy stole. Chwała Jezusowi. Niech Pan was błogosławi. Powstańmy, uwielbimy Jezusa. Podziękujmy Jemu za tą przyjaźń, za tą miłość. Panie, wywyższamy ciebie i dziękujemy tobie, że w dziwnym dniu, który się tobie upodobało, wielu z nas pociągłeś do siebie i zbawiłeś. Panie, dzisiaj ci wyznaję jeszcze raz całą moją świadomość, że nie miałem nic, co mógłbym tobie ofiarować. Nie było nic, co mógłbym tobie dać. Miałem tylko, Panie, zły życiorys i puste ręce, ale dziękuję tobie, że ty miałeś dla nas nowe życie, że napełniłeś nasze całe życie twoją radością, sensem, znaczeniem, że Panie, wiem dokąd idę, wiem kim jesteś w moim życiu. Błogosław dziś każdego z tych, co przyszli na te wieczorne studium Słowa Bożego. Błogosław ich, aby poczuli tą Bożą radość w sercu, że tak naprawdę dziś jedziemy tylko do chwilowego domu. Wracamy do tymczasowych domów. Ale jest miejsce przy stole w domu, który nie przemija, wiecznym. Panie, włóż to w nasze serca, włóż radość z tego w nasze serca. Błogosław zebranych tu ludzi tą wielką Bożą radością w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Pan was błogosławi. Amen.